Tak jak powiedziałem, dzisiaj chciałbym skierować swoje słowo w związku z Dniem Matki. To nie jest tylko także do matek, ale w związku z Dniem Matki jest tu bardzo dużo nauki, zachęty, myślę, że dla nas wszystkich. Tak jak powiedziałem na samym początku, my, no czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, my operujemy, my żyjemy na modelach, na wzorach. My ciągle się tym podpieramy, kiedy opowiadamy sobie historię i to nie jest tylko tak, że w jakichś tam plemieniach opowiadają sobie historię, po prostu w domu tak samo. Chociaż niedawno zresztą pytałem uczniów, czy opowiada się u was jakieś historie przy stole rodzin, kogo pamiętacie z jakichś tam dziadków, pradziadków, prapradziadków, że niewielu opowiada takie historie. Niemniej jednak w taki czy inny sposób, nawet jeżeli jesteśmy takim technicznym już pokoleniem, ztechnicyzowanym i tak dalej, my w dalszym ciągu ciągle opieramy się na jakichś wzorcach. Ciągle szukamy jakichś wzorców. Dzieci od zarania pytają, a do kogo jestem podobny, a jak to było z mamą i z tatą. Szukają takich modeli, szukają wzorców w swoim życiu. I bardzo często do tego w taki czy inny sposób się odnoszą. Czasami podświadomie naśladują, nawet jeżeli nie lubią czegoś, podświadomie coś robią. Ale oczywiście najlepiej jest, kiedy mamy dobry wzór w naszych rodzicach. Zacznę jednak od pewnego obrazu, o tym, jakie są matki. Oto Pan Bóg tworzy pierwszą matkę. I kiedy ją tworzył, poświęcił na to mnóstwo czasu. Anioł przyglądał się i komentował od czasu do czasu. Panie, ależ dużo wysiłku wkładasz w to coś. Pan Bóg mówi, a czytałeś specyfikację tego modelu? Jej pocałunek ma mieć moc uzdrawiania zarówno krwawiącego kolana, jak i serca. Kiedy siada, ma się jej wysuwać taka specjalna półaczka, będzie się to nazywać na kolanach albo łono, tak? Gdzie każdy będzie chciał nabrać otuchy i odwagi. A jak będzie zasilana? Wystarczy jej kubek kawy i jakieś resztki po dzieciach. Ma też mieć 3 pary oczu i rąk. 3 pary, to niemożliwe, wykrzyknął anioł. Te 3 pary rąk to nie kłopot, ale co ja mam zrobić? Jak mam zrobić te 3 pary oczu? Mówi Pan Bóg. Jedna para ma widzieć przez zamknięte drzwi, także gdy woła dzieci, co robicie, i tak od razu wie, co one tam robią. Inna para ma być z tyłu głowy, tak żeby widzieć to, czego widzieć nie powinna, ale musi. No i oczywiście jedną parę z przodu, żeby ciągle komunikować dzieciom, nawet bez słów, nawet kiedy nawalają, że je rozumie, że kocha, że dla niej są absolutnie szczególne. O nie, tego to już za dużo, mówi anioł. Nie możesz tego wszystkiego umieścić w tym jednym modelu. Odpocznij troszeczkę, jutro skończysz. Pan Bóg mówi, nie mogę. Jestem bliski zrobienia czegoś, co będzie bardzo do mnie podobne. Ten model ma już na przykład coś takiego, że potrafi leczyć samego siebie. Potrafi wyżywić całą rodzinę jedną kromką chleba. Potrafi przekonać 5-latka, żeby się umył przed spaniem. Anioł przygląda się bliżej i wzdycha. To jest zbyt kruche. Pan Bóg mówi, wydaje ci się. Byłbyś zdumiony, jak wiele potrafi znieść. Anioł mówi, ale czy ona potrafi myśleć? Pan Bóg mówi, nie tylko potrafi myśleć. Potrafi też wnioskować, iść na kompromis, przekonywać, uczyć. Anioł delikatnie dotknął jej policzka. Ups, ona tu ma jakiś wyciek, mówi. Mówiłem, że to za dużo jak na tak delikatny model. Pan mówi, nie, wszystko w porządku. To nie jest przeciek, to jest łza. Ale co to jest łza? Pyta anioł. Mówi, to taki zawór bezpieczeństwa dla okazywania radości, smutku, przygnębienia, rozczarowania i dumy. Panie, jesteś genialny i wszechmogący, wykrzyknął anioł. No tak, ale tego ostatniego to już w niej nie umieściłem. Taka to historyjka jest o tym, jak Pan Bóg konstruował pierwszą matkę. Jeżeli chodzi o naśladowanie, Biblia bardzo dużo o tym mówi, tak jak powiedziałem na samym początku, wzór jest jeden, jedyny, ostateczny. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale po drodze jakby bardzo dużo my bierzemy oczywiście od jakichś modeli, które mamy w swoim życiu. List do Hebrajczyków mówi w taki sposób. Mówi, nie stańcie się ociężałymi, nie stańcie się takimi, którzy nie potrafią ze sobą jakoś poradzić sobie,
ale nabierzcie jakiejś odwagi po to, żebyście się stali naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ciągle w Biblii są nam wyznaczane wzory. Patrzcie na, że macie naśladować ludzi, którzy byli wierni, którzy wiarę łączyli z wiernością, cierpliwością i którzy odziedziczyli obietnicę. Pan Bóg stwierdza w przypowieściach w taki sposób, mówi: ohydą dla Pana jest droga bezbożnego, lecz naśladowcę sprawiedliwości On miuje. Ten, który idzie za prawem, za sprawiedliwością, bo miłuje. A ten, który jest bezbożny, tak jak pamiętamy, ciągle wracamy do tego przykładu, Kain i Abel, tak, spojrzał Pan na Kaina i na jego ofiarę, na Abla i na jego ofiarę. I ich postępowanie i to, co było w nich, nie podobało, znaczy w Kainie, to akurat się nie podobało, w Ablu podobało się Bogu. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi: proszę was tedy, bracia, bądźcie naśladowcami moimi. Bardzo odważne słowa. Ilu z nas powie tak swoim dzieciom? Dzieci, kochane dzieci, bądźcie moimi naśladowcami. Bracie, siostro, bądź moim naśladowcą w zborze. Mówi tak dalej, mówi: dlatego posłałem do was Tymoteusza nawet, który jest moim umiłowanym, wiernym synem w Panu, żeby co zrobił? Żeby przypomniał wam moje postępowanie w Chrystusie. Tego nauczam wszędzie, w każdym zborze. W liście do Koryntian powie jeszcze dalej. Mówi: bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I to jest bardzo ważne, że to podkreśla, ponieważ musimy jedną rzecz od razu ustalić od samego początku. To nie jest tak, że jeżeli ktoś naśladuje czyny chrześcijan, naśladuje zwyczaje chrześcijan, że jest już posłusznym tym dobrym dzieckiem, że jest zbawiony. Tak? Musimy to uważnie na to patrzeć. On mówi do wierzących ludzi: skoro Pan Bóg was powołał, to uważajcie, jaki teraz macie mieć wzór. Nie wzór z tego świata, nie upodabniajcie się do tego świata w swoim myśleniu i postępowaniu, ale miejcie wzór w nas, apostołach, i w tych, którzy naśladują Pana, tych, którzy idą za Chrystusem. Do tego stopnia, jak oni są naśladowcami Chrystusa. Ponieważ też mówi to w takim też kontekście, ponieważ byli inni nauczyciele, którzy uzurpowali sobie: my wiemy lepiej, my mamy wiedzę, mamy objawienie. I oni ciągnęli za sobą ludzi, bo jeżeli szli za nauką, szli też za ich postępowaniem. W liście do Efezjan, jeżeli zaczniemy 5 rozdział od początku czytać, mówi tak: bądźcie więc naśladowcami kogo? Boga. I cały 5 rozdział będzie w taki sposób szedł. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I tam mówi o chodzeniu w miłości. A co to jest chodzenie w miłości? Mówi ofiarność, mówi poświęcenie. Nie może w tym być żadnej niemoralności. Ani w mowie, ani w słuchaniu, ani w czynieniu. Nie może tego być. Chciwość, mówi, uważajcie, bo to jest bałwochwalstwo. Jeżeli za bardzo pragniesz rzeczy tego świata, to jest Bóg. To jest Bóg tego świata. Mówi, masz rozsądek, używaj go. Używaj, wykorzystuj czas, żeby szukać woli Bożej. Zrozum, jaka jest wola Boża. Wypełnij Bożą wolę. I to ma później mieć oddźwięk tego w rozmowach, we wdzięczności, w uległości, tam gdzie jest mowa później mąż, żona. To wszystko, ja mówię, bądźcie naśladowcami Boga. My zawsze kogoś naśladujemy, ale kogo? Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, mamy naśladować samego Boga i tych, którzy idą za Nim. W liście do Filipian mówi: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. W liście do Tesaloniczan podobnie, ale dodaje, że naszymi, a później jeszcze w 2 rozdziale i 14 wierszy, 1 Tesaloniczan 2,14 mówi: wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych. W jaki sposób? To nie tylko w tym, a co wy robicie, nie wiem, z grządkami, a jak u was wygląda, nie wiem, taki a taki obrządek. Nie o to chodziło. Naśladowanie polegało na tym, mówi, jak tam dalej jest powiedziane, że bo i wy doznaliście tych samych cierpień od rodaków, jak i oni od Żydów. Także oni poszli w bezkompromisowe chrześcijaństwo. Nie chodziło im o to, żeby podobać się ludziom. Nie mówmy o tym, bo kogoś urazimy. Nie mówmy o Chrystusie za dużo. Nie, oni po prostu bezkompromisowo opowiedzieli się za Chrystusem i w ten sposób stali się naśladowcami zborów tych, które były prześladowane. I oni też byli prześladowani. Dalej jeszcze w 2 liście do Tesaloniczan mówi, wiecie, jak należy nas naśladować, mówi, bo żyliśmy między wami. Jak żyliśmy? Mówi, nie żyliśmy nieporządnie. Żyliśmy w porządku. Tak. I daliśmy wam siebie samych jako przykład do naśladowania. To był 2 Tesaloniczan 3:7. To był tylko taki wstęp, można powiedzieć. Ja ciągle pamiętam, ciocia nasza powtarzała, lubię to po angielsku powtarzać, mówiła do swoich dzieci, mówi, królewskie dzieci, królewskie wychowanie. Królewskie dzieci, królewskie wychowanie. Taki byłby temat dzisiejszy. Matki królów. Albo matki dzieci królestwa. Pomyśl sobie, że jesteś rodzicem, matką albo ojcem dzieci królewskich. Czym to się różni? Człowiek to człowiek. I ten, który się wychowa gdzieś tam w malutkiej miejscowości czy na wsi, wszystko jedno, to człowiek i to człowiek. Czy ten, który się gdzieś tam wychowuje na dworze królewskim. Ale jednak w jakiś specyficzny sposób wychowuje się dzieci królewskie. Oni nie mają błękitnej krwi, nie mają jakiejś super objawienia. Po prostu są wychowywane do tego, kim mają być. Zgadza się? Dzieci są wychowywane do wartości, do rzeczy, które mają być najważniejsze w ich życiu. I oto mamy przed sobą matkę, szczególną matkę dzieci królestwa. Matka synów Zebedeusza. Pani Zebedeuszowa, można tak powiedzieć. Ale jeszcze zanim do niej dojdę, chciałbym jeszcze przypomnieć, ponieważ w Biblii bardzo często jest mowa o matkach. I trzeba zaznaczyć takie ważne rzeczy, że nie chodzi wyłącznie zawsze o naśladownictwo i to nie jest takie coś, że jeżeli taki był ojciec, to na pewno taki będzie syn. Tak? To jest takie przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni, czyli że jest bardzo podobne, tak? Do tego, co ktoś wyniósł ze swojego domu. Nie zawsze tak jest, ponieważ jest przykład Samuela, proroka, męża Bożego, od dziecka służącego Bogu, a czytamy o jego dzieciach. 1 Samuelowa 1:8. Pierwsza Samuelowa. Na sam początku sędziów. Że jego dzieci nie szły za Panem. Tak? I to był powód, dla którego później wybrano... źle napisałem. 8:1 chyba to było, nie pamiętam teraz już. Że naród wybrał kogoś innego. Tak, to 8:1. Gdy Samuel się zestarzał, napisałem odwrotnie, często robię czeski błąd u siebie. Gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu synowi było na imię Joel, młodszemu Abiasz, byli sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Tak? Dzieci Samuela, to ciężko aż to zrozumieć. Jak do tego mogło dojść, że tak to się stało z synami samego Samuela? Gdybyśmy spojrzeli na innych królów, mam tutaj przed sobą król Asa. Pierwsza Królewska 15 rozdział, tak? To tam ja jestem zawsze zafascynowany tymi historiami Starego Testamentu. Lubię czytać, lubię wnikać, jak do tego dochodziło, jak nastąpił rozdział, podział królestwa północne, południowe, kto królował, jaki był. I te opisy, które tam tutaj dają historycy są niesamowite. Między innymi jeszcze jest taki jeden z pierwszych, który został królem, nie z rodu Dawida, to był Jeroboam. I takie ważne zdanie tam pada w 14 rozdziale jeszcze i 9 wierszu. Bóg mu powiedział wcześniej przez proroka go Bóg wybrał, mówi, jeżeli będziesz za mną szedł, będę ci błogosławił. Ale on w pewnym miejscu wpadł na pomysł, pomyślał sobie, jak się zabezpieczyć sam. I zaczął samemu siebie zabezpieczać. Dochodzi do takiego momentu, kiedy prorok zwraca się do niego, mówi, lecz ty postępowałeś gorzej niż wszyscy poprzednicy. Zacząłeś czynić sobie innych bogów, bałwany lane, aby mnie pobudzić do gniewu, mnie zaś odrzuciłeś precz. Dosłownie za plecy swoje wyrzuciłeś. Tu mówimy na ubocze, jest powiedziane. Odrzuciłeś mnie precz. To tak przy okazji, jeżeli chodzi o to, że ktoś był wychowany, dane mu to było od Boga, jakby przygotowane nawet, ale on odrzucił tą Bożą drogę. I to, co chciałem powiedzieć, ważne były w tym wszystkim te matki, one ciągle tam miały coś do powiedzenia. To było bardzo ważne. Tak, tam 15 rozdział zaczyna się od Abijama. Abijam objął władzę królewską, to było w Judzie, tak? Czyli ten, który zostało mu tylko to jedno, czy właściwie dwa pokolenia, Beniamin i Juda, tylko zostało to jedno pokolenie. I on, ten Abija miał matkę, nazywała się Maacha, córką Abszaloma. I później czytamy o jego synu Asa. Abijam czynił złe rzeczy, ale Asa, to jest niesamowite, czytamy o nim, sprawował ją w Jerozolimie 40 lat. Babką jest powiedziane jeszcze to, kim była, 10 i 11 wiersz. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana. Czyli złamał pewien schemat. Złamał ten model, który panował do tej pory. Jego ojcowie szli złą drogą, ale on to złamał. Do tego stopnia, że nawet w 13 wierszu czytamy, nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Asztarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana, spalić nad potokiem Kidron. Także niesamowite rzeczy robił. Jeżeli jeszcze raz znowu wrócimy do właśnie tych synów Kain i Abel, to przecież no, obaj byli synami tych samych rodziców. Tak? Ale jeden z nich posłuchał. I o to zawsze chodziło, o to zawsze chodziło w Biblii, kiedy Pan Jezus mówi, owce moje głosu mojego słuchają. Ja przyszedłem właśnie wtargnąć w te dzieło diabelskie, zniszczyć to dzieło diabelskie i ja zwracam się do pewnych osób i oni odpowiadają. Oni reagują, oni biorą moje słowo, zachowują moje słowo, to słowo w nich wydaje owoc. Oni się przemieniają i oni wtedy biorą wzór i do nich ma sens w ogóle powiedzieć, weź wzór ze świętego. Możesz mówić takie słowa niewierzącemu, niewiernemu sercu, niewiernemu człowiekowi, to tak jakbyś mówił właściwie do swojej rybki w akwarium. Bądź taka, bądź miła, nie wiem, nie skup innych. Ona i tak ciebie nie posłucha, po prostu cię nie posłucha. Tak? Ale niektórym dane jest od Boga to, że nagle słyszą ten głos. Słyszą ten głos i odpowiadają, reagują. To słowo staje się dla nich cenne i wydaje w ich życiu owoc. I wydaje w ich życiu owoc. Asa był jednym z takich osób, które wbrew wzorowi, wbrew jakiemuś modelowi jego rodziny, postąpił słusznie, poszedł za Bogiem. W drugiej księdze Kronik, jeżeli jeszcze tylko ostatnie miejsce, do którego sięgnę, druga księga Kronik, 22 rozdział, Królewska Kronik, druga księga Kronik, 22 rozdział i trzeci wiersz, tak, tam jest mowa o takiej pewnej matce Atalia. Ona wręcz później stała się uzurpatorką. Ona sama obwołała siebie królem. Tak? Ale co jest o niej powiedziane? To jest matka Ahazjasza. Już nie będę wchodził w szczegóły, jak to tam było z tymi królami. Ale powiedziane jest bardzo często, że ktoś kroczy drogami swoich ojców, ale też, popatrzcie dalej, w tym trzecim wierszu, także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matka była mu doradczynią w czym? W bezbożności. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ta matka przygotowywała go do tego, żeby jak najlepiej zadbał o swoje życie. Ale przygotowywała go w taki sposób, że on właściwie, że była doradcą ku zgubie, bo to jest później powiedziane dalej w czwartym wierszu. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba, oni bowiem byli mu po śmierci ojca doradcami ku jego zgubie. Doradcami ku jego zgubie byli. Jak ważne jest to, żeby przełamać ten schemat, żeby wyrwać siebie, wyrwać swoje dzieci ze szponów diabelskich, ze szponów tego świata. I były takie matki, jeżeli jeszcze tylko wspomnę tą z Nowego Testamentu, kiedy przychodzi do Jezusa, mówi, zlituj się nad moją córką, bo ma demona. Bo ma demona. Tak? Nie idzie do lekarza, nie idzie do jakiegoś znachora, mówi do Jezusa, nazywa rzecz po imieniu i mówi, jej dusza jest dla mnie ważna. Jej dusza jest dla mnie ważna. Tak? I błaga i robi wszystko, żeby mogła być uratowana. I jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest tylko to, że ktoś w życiu kieruje się jakimiś radami, jakimiś zwyczajami. Chodzi o nasze serce, przemienione serce. Te przemienione serce jest chętne, jest głodne Boga. I ono chce więcej Ducha Świętego, chce iść bardziej za Nim. Chce brać odpowiedzialności od Boga. I chce po prostu podobać się swojemu Ojcu, bo tego też szukamy w swoich dzieciach. To, co jest dzisiaj niestety takie charakterystyczne, że bardzo często mówię, a kto to tam wie? Kto to tam wie, jak to tam jest? Jak to będzie? Czy to jest ważne, czy tamto jest ważne? A zobaczymy później. Później może być za późno. Salomon, chociaż zaczął bardzo dobrze, na starość jego serca, jak czytamy, stało się nieszczere. Stało się właśnie takie zobojętniałe. A co mi tam? A co mi tam? Czy to takie ważne, czy to takie istotne? Salomon zobojętniał, jego serce zobojętniało. Tak mądry człowiek, prowadzony przez Boga, mający obietnicę, a jednak jego serce zobojętniało. Więc ważne jest i przyjmowanie tych rad, słuchanie tego, co dzisiaj ja mówię też. Ale proszenie Boga, Boże, chodzi o duszę moją, chodzi o duszę mojego dziecka. Boże, ratuj, tylko Ty możesz się nad nami zlitować. Ale przejdźmy teraz do tej naszej wreszcie matki. Pani Zebedeuszowej, 20 rozdział Ewangelii Mateusza, 20 rozdział Ewangelii Mateusza, od 20 wiersza będę czytał. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Czy jest nam obojętne, z kim nasze dzieci się zadają? Czy jest nam obojętne, jakie wartości nasze dzieci cenią? Albo ich przyjaciele, ich koledzy, jakimi wartościami kierują się? Czyli w jaki sposób spędzają czas, co dla nich jest najważniejsze, czym się kierują? Czy jest to dla nas ważne jako rodziców? Myślę, że to jest obojętne, to nie jest obojętne i to jest ważne dla nas. I myślimy, bardzo często jesteśmy dziś zatrwożeni. Pamiętam moich rodziców, kiedy bali się, z kim ja to się zadaję, z kim my się zadajemy razem ze swoim bratem. Pani Zebedeuszowa, pytanie, czy ona była świadoma tego, z kim zadają się jej synowie? Czy była tego świadoma? Do jakiegoś stopnia tak, czy do końca? Mówię, bardzo dużo przemyślała, ale musiała wiedzieć, do końca nie mogła wiedzieć, bo wielu ludzi nie wiedziało do końca, kim jest ten syn Józefa i Marii, kim jest ten Jezus z Nazaretu, od po prostu jakiś samozwaniec, kim on jest. Ale ona wiedziała, że są z Nim. To wiedziała. Są z Nim. Wiedziała, jakim jest człowiekiem. Wiedziała, co On głosi. Wiedziała, co mówi. Wiedziała, jakimi wartościami kieruje się w swoim życiu. Jeżeli tylko słuchała kazania na górze. Wystarczy. To były wartości Jego Królestwa. Tak. Takiego Króla chcę. Dzieci moje kochane, chcę, żebyście szli za Nim. Więc wyobrażała sobie, myślę, że wyobrażała sobie, jak to będzie w tym Jego Królestwie. I czym to Królestwo będzie się rządziło. Ale też coś musiało ją zaniepokoić. Coś musiało ją zaniepokoić, dlatego przychodzi do Jezusa z tą niezwykłą prośbą. Co to mogło być? Jeżeli patrzymy tutaj na kontekst, widzimy tą historię o robotnikach winnicy na początku tego 20 rozdziału. Widzimy, że Pan, tego gospodarz wychodzi szukać robotników, żeby przyszli na jego pole. Tak? Wychodzi wcześnie rano, bierze robotników, umawia się z nimi na tą normalną stawkę, jednego denara za dzień. Oni idą i pracują, ale mało było robotników, wychodzi również w południe i wychodzi także pod wieczór. Bierze ich na swoje pole. Kiedy przychodzi do rozliczenia, okazuje się, że wszyscy otrzymują, ci co i rano, i w południe, i po południu, wszyscy otrzymują tą samą stawkę. Wszyscy otrzymują to samo. Więc to jakby mogło ją zaniepokoić. Czy wszystko będzie uczciwie, czy wszystko będzie dobrze? Przecież moi synowie są tymi, którzy zaczęli od samego rana. Moi synowie poświęcili się, bo oni pracowali w tym żarze dnia, jak tam jest powiedziane. Być może z tego powodu przychodzi i zastanawia się, czy otrzymają to, co według niej, to na co według niej zasługują. Czy otrzymają właściwą dla nich pozycję. Tak? Tak więc, gdy nadarzyła się okazja, właśnie przychodzi i z taką wielką powagą pada na kolana i składa tą swoją prośbę. Kłania się przed Jezusem. Czy moi synowie mogliby siedzieć po twojej prawej i lewej stronie? Jaka była reakcja uczniów? Reszty byli oburzeni. To czytamy dalej w 24 wierszu. Oburzyli się. Można się oburzyć, można nawet krytykować taką postawę. Ale nie bądźmy zbyt śpieszni z tym. Czy Pan Jezus ją skrytykował? Nie, nie skrytykował jej. To nie zrobił tak, jak ona chciała w tym momencie. Zostawił to. Zwrócił tylko uwagę na koszt, jaki będą musieli w związku z tym ponieść. I to też warto od samego początku wiedzieć. Pójście za Jezusem to jest największe bezpieczeństwo i największy koszt, jaki możesz ponieść, to stracić swoje życie, ale to jest jedyna rzecz, czy jedna osoba, dla której warto stracić życie. Jedyna rzecz, jeżeli mówimy o królestwie, warto dlatego stracić życie. I stąd są trzy pytania. Pierwsze pytanie, o co modlisz się dla swoich dzieci? O co modlisz się dla swoich dzieci? Czy modlisz się o to, żeby dzieci twoje były częścią królestwa? Czy jest to taką pierwszą, zasadniczą modlitwą? Chcę, żeby moje dzieci były częścią królestwa. Czy one słyszą tą modlitwę? Czy moje dzieci słyszą tą modlitwę? Dlaczego się modlimy? Modlimy się z różnych powodów. No, po pierwsze, samo rodzicielstwo nie jest łatwe. Jest mnóstwo różnych trudności w tym życiu. Dobson opowiada taką historię, że pewnego dnia przychodzi do domu, a wcześniej jego mały synek miał jakieś rozwolnienie. Żona nie zdążyła złapać tego. Później jeszcze, kiedy już przewinęła, umyła, położyła do kołyski, on wszystko zwrócił w tym łóżeczku, wszystko pobrudził, to co z brzuszka wylało się do łóżka i tak dalej. Mówi, kiedy wszedł do domu, mówi, czułem zapach rodzicielstwa wszędzie. Tak? I żona później się go pyta, kochanie, czy to wszystko było wpisane w umowę, kiedy zawieraliśmy ten pięknym akcie małżeńskim, czy to wszystko było wpisane w tą umowę? No takie jest życie, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, nie jest łatwo. I modlimy się z różnych powodów. Modlimy się, ponieważ właśnie czasami już nie mamy sił, czasami jest choroba, czasami są jakieś kłopoty, ale trzeba przestrzec też, zastanowić się sam nad sobą, czy nie modlę się wyłącznie po to, żeby mi było wygodnie. Modlę się po to, żeby mi było dobrze, żeby mi było wygodnie. Zobaczcie, często Pan Bóg nie zabiera nam tych wszystkich trudności, tych kłopotów, tego, co spotyka nas z dziećmi i przez dzieci nasze. To wszystko się dzieje. Tak? Nawet wprost mówi, jeżeli chodzi o Marię. Pamiętacie, kiedy miał się narodzić Jezus, jej syn, powiedziane jest do niej, Zachariasz prorokuje, mówi, twoją duszę, co przeniknie? Miecz. Twoją duszę miecz przeniknie. Jeżeli modlisz się o swoje dzieci, myślisz o ich powodzeniu? Czy myślisz o tym, żeby byli częścią królestwa? Jeżeli modlisz się o to, pamiętaj, że może tak być. Mówi Pismo, twoją duszę może miecz przeniknąć z tego powodu. Ale warto modlić się o nie nie tylko dlatego, żeby mi było wygodnie, żeby nie było jakiejś choroby, żeby nie było problemu, ale żeby właśnie były częścią królestwa. Czasami jest to bezsilność, czasami jest to frustracja, czasami to, że próbujemy kogoś do czegoś namówić, czy to nastolatków, czy małe dzieci, żeby się z nimi skomunikować. Ile to problemów jest, prawda? Żeby porozumieć się ze swoim własnym dzieckiem, ze swoimi najbliższymi osobami. Przykład. Pewna mamusia zostawia dwójkę dzieci, starszemu przykazuje, nie spuszczaj siostrzyczki z oka. Nie minęła chwila, siostrzyczka spadła z kanapy, leży na ziemi rozciągnięta, z nosem na podłodze, oczywiście płacz w niebogłosy. Braciszek siedzi niewzruszony. Mama przychodzi, czy zrozumiałaś to, co ci powiedziałam? Chłopczyk ze stoickim spokojem odpowiada, mamusiu, przez cały czas na nią patrzę. Przez cały czas nie spuszczam jej z oka. Tak to jest, jeżeli chodzi o komunikację. Więc jest sporo radości z maluchów, jest sporo smutków. No, są łzy, prawda? Są łzy, te szczególne łzy, łzy spowodowane czasami dumą, czasami spowodowane tym, że ktoś przynosi nam wstyd, że ktoś przechodzi jakąś tragedię, nasze dziecko. Te łzy są, prawda? Ale to są nasze dzieci, jak tam jest powiedziane w tej historii, te oczy, które komunikują, że jesteś kimś szczególnym, jesteś kimś specjalnym. To jest ważne. To jest ważne. To właśnie każda matka ma wbudowane, że przekazuje swoim dzieciom, powinna przekazywać, jesteś kimś dla mnie absolutnie szczególnym, kimś ważnym, najpiękniejszym, najcudowniejszym. Spróbuj matce powiedzieć, że twoje dziecko jest lepsze od jej. Nie razem, nie można tego próbować. Też niektórzy nieświadomie właśnie tak mówią, a moja to potrafi tamto i tamto. O, to zaraz druga matka. A moja to potrafi to i tamto. Także jesteśmy bardzo wrażliwi i słusznie. Słusznie, jeżeli mamy w sercu swoje dzieci, pomyślmy o tym, co dla nich najważniejsze. Czy to nie powinien być dla nas priorytet? Czy modlę się o to, żeby moje dzieci, żeby było najważniejsze, żeby były obywatelami królestwa, żeby były wychowywane na dzieci królestwa? Tak zrobiła pani Zebedeuszowa. Ona przychodzi, wstawia się za swoimi synami, żeby mieli swoje miejsce w królestwie Jezusa. Co jest poza tym królestwem? Ona nic innego nie widzi. Bo to jest ważne. Co widzisz poza tym królestwem? Bo często widzimy królestwo, ale widzimy jako dodatek. No fajnie by było. Ale jeżeli masz pieniądze, masz zdrowie i nie wiem co tam jeszcze, idzie ci w szkole, to dobrze, wszystko w porządku. Jakoś to będzie. Może kiedyś porozmawiamy o tym. Nie trzeba się tym przejmować. Tak? Nie zostawiajmy modlitwy tylko wtedy, kiedy są kłopoty, kiedy są problemy. Nie zostawiajmy modlitwy tylko na czas trudności. Powinno to być naszym zwyczajem, żeby modlić się o dzieci, z dziećmi, przy nich i ich obecności. I też prosić je o modlitwę. Tak. Największa porażka to byłoby jaka? Mieć swoje dziecko przy sobie, nawet mówić może o królestwie. Ono gdzieś tam jest blisko tego, dotyka go w jakiś sposób. Smakuje go, jak to powiedziane w liście do Hebrajczyków. Posmakowali królestwa, ale nigdy nie weszli. Nigdy nie weszli do Bożego Królestwa. No to byłaby największa tragedia. Bo co z tego, że dziecko osiągnie nie wiadomo jakie wielkie rzeczy, jeżeli nie osiągnie Królestwa Bożego? Po drugie, czy modlisz się o to, żeby dzieci były zaangażowane w Królestwie Bożym? Jeżeli ona chciała, żeby ci chłopcy byli w Królestwie, to nie tylko jako statyści. Nie ma czegoś takiego w Królestwie Bożym jak statyści. Tak? Oni właściwie są tylko dla tła. Nie ma czegoś takiego jak bezrobotny, niezaangażowany obywatel Królestwa Bożego. I nie chodzi tylko o to, żeby mieć jakąś służbę. To, że ktoś mówi, a ja się zajmuję tym i to jest moja służba, to nawet to, że ktoś głosi kazanie, jeszcze wcale nie znaczy, że jest zaangażowany w Królestwo. Bo zaangażowanie w Królestwo to jest to, że ja oddałem swoje serce. Oddałem swoje życie. Panie, Ty rób ze mną, co chcesz. I kiedy jest jakby chwila przerwy, jak jest to, pamiętacie tą historię, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Sługami nieużytecznymi. To jest pragnienie Bożych dzieci. Panie, jeżeli ja nie wydaję owocu, jeżeli ja nie jestem na swoim miejscu, to nie jest dla mnie. Ja muszę być w Twoim dziele. Ja muszę wypełnić Twoje dzieło. To było pragnienie Pawła, to czytaliśmy w czwartek, pamiętacie? Ten telos, ten wypełnienie tego celu. Mówi, żebym tylko dopełnił moje służby, mojej drogi z Panem. To jest dla mnie najważniejsza kwestia. To jest najważniejsze. Czy to jest też pragnieniem moim i Twoim? Żeby ta Jego miłość doszła we mnie do doskonałości, żeby to był naturalny odruch. Wielbienie Boga, modlitwa, społeczność, ofiara. To musi być naturalny odruch. Jeżeli jestem zrodzony z Niego. Jeżeli jestem zrodzony z Niego. Gdzie zaczyna się, można zadać pytanie, gdzie zaczyna się Boże dzieło? Gdzie zaczyna się to wielkie dzieło Królestwa Bożego? Czy jeżeli moje dziecko pojedzie na misję gdzieś, do Afryki, nie wiem, Afganistanu, czy dopiero wtedy? Nie, ono zaczyna się dużo wcześniej, ono zaczyna się w domu. Zaczyna się w naszym domu. Tam, gdzie my jako ojcowie, matki stawiamy przykład samych siebie.
Zobaczcie, kiedy wysyłamy swoje dzieci czasami, albo bierzemy ze sobą najlepiej na jakieś przyjęcie. Nie mówię o tym, żeby coś mogły jakby załapać w złe wzorce, ale chodzi o to, jak one tam się zachowają. Czy nie dadzą plamy, jak to się mówi. Czy zachowają się no tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Prawda? I wtedy dajemy im instrukcję. Słuchaj, no żebyś tak, a tak się zachowywał. Tu widelec, tu łyżka, tu słowa, tu zachowanie, otwieranie drzwi i tak. No mnóstwo takich szczegółów jest z tym związanych, prawda? Przygotowujemy, żeby dzieci wypadły dobrze. Ale o wiele ważniejsze jest to, że ja dam przykład i przygotuję do tego już w swoim domu. Już w swoim domu dam przykład. Dam siebie za wzór. Kochanie, my tak rozmawiamy. My takich słów nie używamy. My tak rozwiązujemy problemy. My tak siebie słuchamy. My tak się do siebie zwracamy. My tak traktujemy słabszych i tych, którzy są młodsi. My tak się o siebie troszczymy. My tak zarabiamy. My tak dajemy dziesięcinę. My tak to robimy. Kochanie, my tak to robimy. Nie tylko to, że na ten moment, kiedy gdzieś tam, żeby źle nie wypadł, ale wcześniej z domu przygotowujemy dzieci królestwa. Jesteśmy matkami, ojcami dzieci królestwa. Czy nie? Jesteśmy wzorcami i samych siebie stawiamy. Postępuj według tego wzoru, który według mnie masz we mnie. Tak się módl, tak postępuj, tak rozmawiaj, tak zachęcaj innych. Więc pytanie, czy mój dom przygotowuje moje dzieci do Królestwa Bożego? Nie tylko, żeby być, ale żeby brać czynny udział. W Królestwie Bożym nie ma statystów. Po trzecie, ostatnia rzecz. Jakie są twoje oczekiwania w stosunku do dzieci? Jeżeli chodzi o ich przyszłość, jakie masz oczekiwania? Niedawno mówiłem to już któryś raz z kolei, bo takie jest charakterystyczne. Jak się nauczyciele między sobą gdzieś tam rozmawiali. Ach, co to za uczeń, on już nie przychodzi na lekcje, ponieważ zaczął zarabiać. Tak? Zaczął zarabiać i mówi, szkoła mu niepotrzebna. A ja mówię, ale to jest prosta logika. Po co się uczą dzieci? No, uczą się po to, żeby mieć dobrą pracę. Po to się uczą, żeby, po co mają dobrą pracę? Żeby lepiej zarobić. Żeby lepiej żyć. No to skoro on dzisiaj już ma te pieniądze, no to jego prosty wniosek jest to, po co mam się dalej uczyć? Skoro dzisiaj mogę zarobić jakieś pieniądze. To jest oczywiście logika dzieci w tej kwestii. Ale jest coś więcej w przyszłości niż tylko to, żeby urządzić się. Jest coś więcej, jeżeli chodzi o przyszłość moich dzieci, niż to, żeby fajnie się miały. Tak? Jest wszystko dobrze, są zdrowi, dobrze zarabiają, fajną pracę. Ja rozumiem, my też o tym rozmawiamy. To jest dla nas ważne. Oczywiście, że to jest ważne, prawda? Czy dzieci mają gdzie mieszkać, za co żyć i tak dalej. Ale to nie jest jeszcze to spełnienie. To nie jest jeszcze to najważniejsze. Ona się pyta, czy oni mogą siedzieć po twojej prawej i lewej stronie? To jest coś, co oburzyło tę całą resztę właśnie. Chciałbym, żeby moje dzieci miały wysokie miejsca w Królestwie Bożym. Chciałbym, żeby moje dzieci były jak najpełniej zaangażowane w Królestwie Bożym. Chciałbym, jeżeli to jest tylko możliwe, żeby moje życie, czy życie moich dzieci było złożone w ofierze dla mojego Króla. Czy jest to moim pragnieniem? Czy tylko jest pragnieniem, żeby huchać, dmuchać, żeby nic mu się nie stało, żeby fajnie było, nie za dużo dyscypliny, nie za dużo obowiązków, nie za dużo jakichś trudności w życiu? Muszę oczywiście przestrzec, że to jest niewłaściwe mieć jakieś wybujałe ambicje, jakieś chore ambicje. To nie chodzi o to, żeby coś wkładać na swoje dzieci, swoje marzenia przekładać na nie. Ale nie jest dobrze nie mieć żadnych ambicji. Nie jest dobrze mówić, a tam wszystko mi jedno. Ja chcę, żeby moje dzieci służyły w Bożym Królestwie. Chcę, żeby moje dzieci były w tym Bożym Królestwie jak najpełniej zaangażowane, żeby były jak najbardziej użyteczne, żeby były zaszczytne, miały pozycje. Nawet apostoł Paweł mówił, kto pragnie biskupstwa, ten zaszczytne dzieło się ubiega. Tak? Ta matka mogła jakby ich popierać. Tak, synkowie moi, tego chcę dla was. Tego chcę dla was. Być może to było kłopotliwe dla reszty, bo inni słuchali, patrzyli. Być może to było kłopotliwe nawet dla nich samych, że matka przy nich i przy reszcie o coś takiego prosi.
Ale jednak ona pokazuje, synkowie, to dla mnie jest ważne. Dzieci moje kochane, to dla mnie jest ważne, żebyście tak właśnie funkcjonowali. Czy możemy wyobrazić sobie, jak rozmawiano też o tym Jezusie z Nazaretu w ich domu? Bo jeżeli mają iść za kimś, jeżeli mają poświęcić na to siebie od samego początku, jak musieli rozmawiać o tym Jezusie? Może przyszli czasami, mamo, to jest zbyt trudne. Mamo, wiesz, jakie rzeczy się działo. Ja się boję, do czego to prowadzi. Jezus już po raz któryś, trzeci zapowiada, że za niedługo ma umrzeć. Ja tego nie rozumiem. Co tu się dzieje? Ja boję się tego, co może się wydarzyć. Mamo, ja jestem pełen obaw. Mogli tak powiedzieć? Mogli. Ciutkę wcześniej Jezus mówi, trzeci raz zapowiada, że ma umrzeć, że idzie po to, żeby umrzeć. Ale wyobrażam sobie, jak u nich w domu musiano rozmawiać o Jezusie. Dzieci, Jezus i nikt inny. Dzieło Jezusa, królestwo Jezusa i nic innego. Nic innego się nie liczy. Dzieci. Idziecie za Nim, choćby nie wiem co. Choćby nie wiem co. To jest jedna z największych tragedii. Jedna z największych tragedii, kiedy w domach, jak się mówi, jedzie się po autorytetach. Tak? Czy to jest mąż na żonę, czy żona na męża. A tam tatuś tam nie wie, albo mamusia tam jest taka, albo taka. Jeżeli dziecko, któreś z dzieci próbuje podważyć to, jeżeli dzieci próbują w jakiś sposób negować autorytet, jeżeli przy mnie ktoś by tak zrobił w stosunku do ludzi, biada mu. Biada mu. Nie wolno tak robić. Tak samo nauczyciele. Ja wiem, że nauczyciele popełniają błędy. My rodzice popełniamy błędy. Nie wolno jechać po autorytetach. Nie wolno obgadywać. Mamy się modlić o rząd, mamy się modlić o władzę, mamy się modlić o tych, którzy mają odpowiedzialność. Mamy stać za nimi, wspierać ich. Jeżeli obgaduje się kogoś gdzieś po domach, wyobrażacie sobie, gdyby tak obgadywali Jezusa, jak oni by mogli iść za Nim do końca? Jak oni mogliby iść za Nim? Ale jeżeli robimy coś takiego, sami sobie dół kopiemy. Sami sobie dół kopiemy. To jest autorytet, kwestia autorytetu w Piśmie Świętym jest jedna z najważniejszych kwestii, jakie w ogóle są związane z tym, że albo ktoś idzie drogą prawą, albo nie. Są tak drastyczne przypadki, jak to, że kiedy syn jest nieposłuszny rodzicom, rodzice mają go przyprowadzić przed radę, no i powiedzieć, ten nasz syn nie chce być posłuszny i rada ma co zrobić? Ukamienować go. Czytaliście o tym? Straszne, nie? Ale to jest napisane w Biblii. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego zrobiono. Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. Ale to pokazuje mi to, co Pan Bóg mówi. Albo ktoś idzie drogą prawą, albo nie. Albo ten Jezus jest ważny, albo nie. Jeżeli Jego słudzy, bo tak dlaczego apostoł Paweł mówi, bierzcie przykład, który w nas macie. Bo przychodzili właśnie inni, mówili, my mamy lepsze objawienie, mamy ciekawsze koncepcje. A co tam ten Paweł? A kim on tam w ogóle jest? Lichy wygląd, licha mowa i tak gardzili nim. Czy Paweł po prostu się obruszał, bo miał takie ego wybujałe? Nie, jemu chodziło o sprawę Chrystusową. Wiedział o tym, że jeżeli zniszczysz autorytet, zniszczysz również autorytet, który jest ten najwyższy Boga. Bóg tego nienawidzi. Nienawidzi, kiedy ktoś podkopuje dołki, krytykuje, obmawia, oczernia autorytety. Dlatego wyobrażam sobie, jak w ich domu musiano rozmawiać. Synkowie, nie bójcie się. Idźcie za Jezusem. Synkowie, nie bójcie się. Zobaczcie na to, jak On postępuje, jak On żyje, kim On jest. Tak rozmawiano w domu Zebedeusza. Tak musiano o tym rozmawiać. Musiało być wręcz zachęcanie. Idźcie, naśladujcie Go. Bez Jezusa, bez Jego Królestwa nie ma nic. Nie ma nic w tym świecie, za czym warto byłoby pójść. W tym świecie, jak mówiłem w czwartek i w tygodniu rozmawialiśmy, w tym świecie jest mnóstwo dobrych rzeczy. Pan Bóg sam to nam dał. Pan Bóg daje nam to wszystko i mówi, to jest dobre. Nawet jak pamiętacie, ciągle to podkreślam, gdy chodzi o nasze relacje. Mówi, chcę, żebyście mieli kogoś obok siebie. Ale żadna osoba, żaden owoc najpiękniej wyglądający w tym świecie nie jest naszym spełnieniem. Diabeł przedpowiedział, a tam Pan Bóg, a tam to wszystko, reszta, co Ci dał. Tu jest coś, co będzie dla Ciebie lepsze. Ja mam dla Ciebie alternatywę. I poszedł człowiek za rzeczą, za głupim jakimś owocem.
Jaki owoc jest wart tego, żeby stracić relację z Bogiem? Ale tak właśnie ludzie żyją. Ciągle wolą chciwość, wolą jakichś rzeczy. Wolą zdobywać rzeczy dla siebie, dla swoich bliskich, gromadzić. Więcej potrzebujemy, bo wtedy będziemy bezpieczniejsi, wtedy będziemy szczęśliwsi. Nie. Tak jak pamiętacie, tam w tym Jeroboamem było. Mówi, wzgardziłeś mną, mnie wyrzuciłeś za swoje plecy, odrzuciłeś mnie na bok. Wzgardziłeś mną. Jeżeli idziemy za rzeczami tego świata wyłącznie, jeżeli upodabniamy się do wzoru tego świata, jak ten świat żyje, no to nie jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Nie jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Ta matka zaryzykowała. Ta matka wystawiła się na przykrości. Ta matka pokazała swoim chłopakom, na czym jej najbardziej zależy. Miłość to nie jest rozczulanie się. Miłość to nie jest tylko to, że serduszko bije i tak dalej. To nie jest tylko miłość. To nie jest, miłością na pewno nie jest to, że chronimy dzieci od trudnych rzeczy. Nie, ja to za nich zrobię, wszystko podniosę, posprzątam, poukładam. To jest żadna miłość. To jest psucie dziecka. To nie jest chowanie i strzeżenie od dyscypliny. On ma tyle obowiązków. On taki zmęczony po tych grach czy gdzieś tam, czymś tam, że on nie musi mieć obowiązków tyle. Jeżeli tak robimy, to nie jest miłość. Miłość stawia cele. Miłość jest zdeterminowana, tak jak ta matka synów Zebedeuszowych. Jezus, nikt inny. I z nikim innym. Na zakończenie. Salomon Rosenberg i jego rodzina w czasie II wojny światowej zostali aresztowani, umieszczeni w obozie pracy. To nie był obóz zagłady, obóz pracy, ale też tam ludzie umierali, ginęli. Jedyne to, co było dobre, to to, że mogli w jakiś sposób być razem. Zasada była prosta, masz siły pracować, żyjesz, nie masz sił już, to giniesz. Tak? Likwidowano takich ludzi. Rodziców jego zabrali natychmiast, ponieważ byli za starzy, nie nadawali się, ale on bał się o swojego najmłodszego syna Dawida. Każdego dnia, kiedy wracał po ciężkiej pracy, patrzył, czy rodzina jest razem, czy tam tłoczyli się ze sobą na tym łóżeczku, grzali się, żeby im było ciepło, czekali, i to było dla niego takie uspokojenie. Ale pewnego dnia, kiedy przyszedł, zobaczył tylko swojego najstarszego syna, zwiniętego właśnie w kłębek i płaczącego. I pyta się, co się stało, gdzie jest matka, gdzie jest najmłodszy syn. On mówi, przyszli po Dawida, zabrali Dawida. On nie chciał iść, płakał, ale mówi, matka wzięła go za rękę i powiedziała, nie ma się czego bać. I poszła z nim. Nie ma się czego bać i poszła z nim. Nasze dzieci potrzebują nas bardziej niż my myślimy. Ale czy my pójdziemy z nimi? Ten świat nie jest bezpieczny. Ten świat nie jest fajny. Jest mnóstwo pułapek, jest mnóstwo niebezpieczeństw. Jest piękno, oczywiście, bo Pan Bóg go stworzył, jest dobry, ale ma mnóstwo pułapek. I będzie chciał i czyha tylko na to, żebyśmy potknęli się, żeby tylko ktoś osłabł. Czy pójdziesz? Czy weźmiesz swoje dziecko, czy pójdziesz z nim? Bądźmy świadomi naszego rodzicielstwa. Bądźmy świadomi matką, ojcem dzieci królestwa. Wychowujmy dzieci do królestwa. Przyprowadzajmy je do tego króla, który ma władzę nad życiem i śmiercią. Powstańmy do modlitwy.